Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
17 przypadków chorobowych stwierdzonych w Polsce, a na Pomorzu bez stwierdzonych takich przypadków. Dwie osoby hospitalizowane, 25 w kwarantannie. To są dane z wczorajszego wieczoru. Sytuacja jest tak dynamiczna, że muszę zapytać, czy coś się zmieniło?
Nie, rano jestem w kontakcie tutaj z inspektorem sanitarnym. Nie zmieniło się do chwili obecnej nic, czyli te dane, które pan redaktor podał, są wiarygodne i aktualne.
Jeżeli natomiast patrzymy na Włochy, sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Wieczorem ogłoszono cały kraj tą z tak zwaną strefą czerwoną, z bardzo drastycznymi ograniczeniami. Szturm na sklepy, straszne sceny można oglądać w internecie. Czym się charakteryzuje włoski przypadek? Czy już możemy w jakiś sposób wyciągnąć wnioski, co takiego dzieje się we Włoszech, że ta skala epidemii jest tak poważna i ma tak poważne skutki, także społeczne?
Myślę, że charakterystyczną cechą Włochów jest to, za co ich lubimy, czyli przede wszystkim ogromna życzliwość, serdeczność, częsta komunikacja w dużych grupach rodzinnych, dużych społecznościach. Często spożywają obiady na mieście, wspólnie w szerokim gronie. Trudno w takim społeczeństwie otwartym, bardzo serdecznym i życzliwym nagle uzyskać, że tak powiem, pewną dyscyplinę zachowań, czyli pewną konieczność izolacji, opuszczenia tych miejsc i, że tak powiem, pozostawania w domu. Na początku we Włoszech niestety został popełniony błąd w jednym ze szpitali, kiedy nie izolowano tego chorego, rozprzestrzeniło się to na kilkaset osób i te kilkaset osób jest potencjalnym zagrożeniem dla następnych. Dlatego ten rozsiew akurat we Włoszech w taki, że tak powiem, no, drastyczny sposób tego wirusa został w tej chwili poprzez wszystkie służby państwowe we Włoszech w sposób drastyczny właśnie ograniczany. Podjęto określone silne kroki ograniczające jego, że tak powiem, rozwój i rozprzestrzenianie się na pozostałą część społeczeństwa. W naszym kraju na szczęście wszystkie procedury wdrożone przez główną instytucję, jaką jest sanepid w tej chwili, i wszystkie inne jednostki ochrony zdrowia skutkują tym, że każda z osób jest weryfikowana, z kim się kontaktowała i podlega nadzorowi epidemiologicznemu i staramy się ograniczyć jakby możliwość rozsiewu tego wirusa na innych ludzi, którzy jeszcze nie są zarażeni.
Wracamy na chwilę do Włoch. Decyzje o zamknięciu szkół, odwołanie imprez sportowych, zakaz masowych zgromadzeń, no ale też wstrzymanie publicznych pogrzebów, nie będzie mszy w wielu kościołach włoskich, to nie są zbyt drastyczne kroki.
Nie, panie redaktorze, oczywiście to może wywołać pewien niepokój w społeczeństwie, słuchając tych wszystkich rzeczy, ale tu chciałbym też jako lekarz przekazać taką informację, że generalnie wirus, na wirusa do chwili obecnej nie znaleziono żadnego lekarstwa.
No wirusy ciężko leczyć w ogóle z zasady.
Tak, ciężko, bo wirus po prostu żyje tylko w żywych komórkach i nasz organizm indywidualnie, osoby zdrowej, silnej, potrafi zwalczyć tego wirusa wewnątrz organizmu. Natomiast jeżeli mamy osobę, która nie ma objawów, a może rozsiewać tego wirusa, to właśnie to, ta sytuacja stwarza największe zagrożenie. Dlatego stosowanie się do zaleceń inspektorów sanitarnych, wytycznych głównego inspektora sanitarnego, czy Ministerstwa Zdrowia, że osoba, u której stwierdza się pewne objawy grypy, rozbicia, złego samopoczucia, kataru, kaszlu czy kichania, powinna pozostać w domu przez 3-4 dni, leżeć, pić duże ilości herbaty z cytryną czy z miodem, używać leków przeciwgorączkowych. Natomiast w sytuacji, w której u tej osoby po 3-4 dniach wystąpiłaby temperatura około 40 stopni, duszność, tego typu dolegliwości, informuje stację sanitarno-epidemiologiczną, informuje pogotowie ratunkowe czy lekarza rodzinnego, wówczas ta osoba jest skierowana do szpitala zakaźnego, tam jest dokonywana diagnostyka i po prostu podejmowane są, że tak powiem, podejmowane jest leczenie w lecznictwie zamkniętym.
Z danych statystycznych wynika, tutaj znowu odwołamy się do Włoch, że 60% ofiar to osoby powyżej 78 roku życia. Czy to znaczy, że rzeczywiście nasi seniorzy są tak drastycznie narażeni na działanie tego koronawirusa?
Tak jest, panie redaktorze. Generalnie ze wszystkich badań prowadzonych przez wszystkie kraje w tej chwili, a zbiera to wszystko Światowa Organizacja Zdrowia, wynika wyraźnie, że najbardziej zagrożoną grupą osób zdrowych to są osoby przekraczające 75-80 rok życia. Dlatego, że z punktu widzenia fizjologicznego te osoby mają znacznie słabszą odporność i te osoby w sytuacji ewentualnego rozszerzenia się w naszym kraju tych zachorowań powinny pozostawać w domu. Ja zawsze tutaj staram się prosić wszystkich, którzy mają w domu dziadków, ciocie czy rodziców, którzy są, że tak powiem, w tym podeszłym wieku, aby w tym okresie pozostawały te osoby w domu, aby przynosić im dobrą książkę, kawę, herbatę, jakąś literaturę do czytania i aby naprawdę ze względu bezpieczeństwa pozostawały w domu, aby nie narażały się w sklepach, w hipermarketach, w kinach, w teatrach czy w innych tego typu instytucjach na kontakt z osobami, które mogą być ewentualnym potencjalnym siewcą wirusa.
Czyli tak jak namawiamy seniorów do aktywności, tak teraz w tym okresie może niekoniecznie tak jak zawsze, tak?
Tak jest. No generalnie powiem tak, no seniorzy, zwłaszcza którzy żyją w mieście, są najbardziej narażeni, dlatego że jak wychodzą na ulicę, już
mamy... Stykają się z wieloma osobami.
Z wieloma osobami, przechodząc nawet przez ulicę, wchodząc gdzieś do jakiegoś sklepu, gdziekolwiek. Natomiast seniorzy, którzy mieszkają poza aglomeracjami miejskimi, to jeżeli mają możliwość, mieszkają w jakichś, że tak powiem, domach, których mogą wyjść do ogródka, to jak najbardziej. Taki spacer...
Ale nie stykać się z wieloma osobami.
Nie stykać się z wieloma osobami. To jest podstawowa zasada. To jest jedyna metoda, należy zwrócić uwagę, że na całym świecie się starają wszystkie służby medyczne przede wszystkim ograniczać rozsiewanie się, czyli osoba, która ewentualnie jest podejrzana, musi podlegać kwarantannie, żeby nie stwarzać dla innych zagrożenia, dlatego że to jest jedyna metoda uniknięcia rozsiewu tej epidemii. Ja powiem tak obrazowo, że jeżeli byśmy mieli na świecie dwie osoby, które mają, tylko dwie osoby zarażone koronawirusem i są zdrowe, to ich organizm zwalczy tego wirusa. Ten wirus nie będzie się rozprzestrzeniał na inne, zginie i mamy koniec zagrożenia. Natomiast w związku z tym, że no na świecie mamy w tej chwili ponad 100 tysięcy już tych osób, które zachorowały, no niestety te osoby się kontaktują z innymi i jest rozsiew. Dobrą informacją jest ta, że porównując inne tego typu sytuacje w naszym świecie, jakie mieliśmy, to ten wirus nie rozprzestrzenia się w takim tempie i na taką skalę.
No i dobrą informacją jest chyba też to, co się wydarzyło w ciągu ostatniej doby w Chinach, a mianowicie tam dynamika przyrostu nowych przypadków gwałtownie wyhamowuje. To znaczy już nie ma tysięcy nowych zarażonych, to się liczy w dziesiątkach.
Tak, tu trzeba pochwalić jakby decyzje podejmowane tam, chociaż niestety były bardzo drastyczne z tego, co możemy zobaczyć nawet w internecie. Natomiast ograniczenie, całkowite ograniczenie możliwości kontaktu z tego miejsca, to jest jednak aglomeracja 17-milionowa, do innych rejonów, czyli można powiedzieć, że zostało zamknięte dane wielkie miasto, potężne miasto.
No prowincja cała.
Tak, cała prowincja została ograniczona, no służby państwowe, wojsko, policja, że tak powiem, tego dopilnowały i nie nastąpił rozsiew. I w tej chwili dobrymi informacjami są też te, że z danych, które oczywiście możemy mieć wątpliwości co do prawdziwości tych danych, ale generalnie, tak jak podają specjaliści, jednak wyhamowano, no, że tak powiem, no, aktywność wirusa w Chinach.
Od wykrycia pierwszego przypadku do wyhamowania tej aktywności w Chinach minęły 3 miesiące. Czy my możemy to przełożyć na warunki europejskie? Czy to jest tak naprawdę za wcześnie, żeby spekulować? Tak jakbyśmy powiedzieli, że we Włoszech pod koniec stycznia zaczęło się na poważnie coś dziać. Czy to znaczy, że za 3 miesiące od stycznia, czyli pod koniec kwietnia, Włosi uporają się z tą epidemią? Czy to jest za daleko posunięta teza?
Panie redaktorze, generalnie jest tak, że o zwykłej grypie wiemy, że ona wykazuje się pewną sezonowością, czyli między wrześniem, styczeń, luty, natomiast w okresie wiosenno-letnim absolutnie grypa nie będzie funkcjonowała, to jest, że tak powiem, ta wyraźna sezonowość. Natomiast tu nie potwierdzono tego faktu. Część specjalistów, wirusologów, a także specjalistów chorób zakaźnych, no, na podstawie tych wszystkich zdarzeń uważa, że w zasadzie szczyt tych zachorowań w Europie, oczywiście ograniczony, tu jak widzimy wszystkie kraje jednak w sposób zdecydowany działają profesjonalnie, będzie, wydaje się, koniec kwietnia i maja, czyli to dosyć długo będzie trwało. No, niewykluczone, że nawet w czerwcu możemy mieć zakończenie tej epidemii. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się we Włoszech i wszystkie te sytuacje dotyczące Niemiec, krajów europejskich, tu ministrowie wszystkich krajów się spotkali i podejmowane decyzje są wypracowane, można powiedzieć, na wspólnym szczeblu, czyli głównie chodzi o to, aby ograniczać, przede wszystkim ograniczać możliwość, że tak powiem, rozsiewu tej choroby i kontaktów z innymi ludźmi. I tu wszystkie służby są zdeterminowane, szpitale przede wszystkim postawione w stan gotowości w naszym województwie, 20 szpitali, pan wojewoda pomorski podjął taką decyzję, przede wszystkim musi być przygotowanych na konieczność izolacji chorych i leczenia na oddziałach intensywnej terapii z respiratorami.
Ile tych łóżek będzie gotowych, czy docelowo powinno być na Pomorzu gotowych?
Ja powiem tak, z danych, które posiadamy, można powiedzieć, że my mamy 150 łóżek ojomowskich, mamy 500 respiratorów, jeśli chodzi o te urządzenia. Natomiast łóżek, które znajdują się jakby w pierwszym rzucie, jest to szpital zakaźny. Tam jest w tej chwili przygotowanych 6 łóżek ojomowskich. Dodatkowo Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej posiada 3 łóżka ojomowskie. Liczba łóżek, którymi możemy dysponować, wynosi 60 w tej chwili na pierwszy rzut. Oczywiście każdy ze szpitali, który dostał decyzję o stanie podwyższonej gotowości, jest zobowiązany do zwiększenia swojej bazy łóżkowej w taki sposób, aby mogła być izolowana od reszty szpitala i aby też mogła zabezpieczyć potencjalnych pacjentów łóżka ojomowskie. Także ja myślę, że no, jeśli nie rozszerzy się na bardzo dużą skalę, to jesteśmy przygotowani na ten pierwszy rzut ewentualnie zwiększonej ilości zachorowań w sposób pewny.
Mówił pan o pewnej niefrasobliwości Włochów, która przyczyniła się do skali epidemii. Wczoraj kroki bardzo wyraźne, zapobiegawcze podjęły władze Polski, sanitarne kontrole na granicach, oczywiście w określonych miejscach, ograniczenie w organizacji imprez masowych. Myśli pan, że Polacy będą bardziej odpowiedzialni w realizacji tych postanowień niż Włosi?
Ja jestem pewny, panie redaktorze, bo biorąc pod uwagę nawet tego pacjenta zero w naszym kraju, widać, że informacja, która jest przekazywana przez media, no też za pośrednictwem Radia Gdańsk, jednak trafia do społeczeństwa i społeczeństwo się do tego stosuje. Pacjent sam się zgłosił do sanepidu, sam się zgłosił do lekarza, poinformował o swoich objawach i został, że tak powiem, zgodnie z procedurą zaopiekowany. I to jest, że tak powiem, rzecz godna pochwały. Ten pacjent naprawdę zasługuje na wielką, że tak powiem, no pochwałę jako przykład dla wszystkich i zachęcam wszystkich, aby wsłuchiwali się, otwierali strony Głównego Inspektora Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej czy Ministerstwa Zdrowia. Tam wszystkie zalecenia co do procedur postępowania można znaleźć. Są to wiarygodne informacje, pewne, sprawdzone i podyktowane największymi autorytetami medycznymi w tej sytuacji. Po prostu nie chciałbym, żeby wszyscy korzystali z internetu, z jakichś podpowiedzi przypadkowych. Także myślę, że nasze społeczeństwo jest przygotowane. Zwrócę uwagę, że we Włoszech mieliśmy z tą sytuacją, tak jak mówiłem, to wynika z pewnej kultury takiej, którą kochamy generalnie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w Niemczech jednak przy większej dyscyplinie, też znamy Niemców z tego, że są zdyscyplinowani, wykonują polecenia swoich przełożonych, nie dyskutują, wiedzą, że tak trzeba, tam jednak ograniczono w sposób zasadniczy rozsiew tej choroby. Czyli takie postępowanie zgodne z procedurami ustalonymi, no daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Musimy zachować spokój, bo nic się takiego nie stanie, jeżeli będziemy się stosowali do tych wszystkich wytycznych.
Pojawiają się głosy, pytania, czy nie byłoby dobrze, żeby zamknąć szkoły, czy wprowadzić jakąś formę przejściowego ograniczenia tych spotkań dzieci w szkołach. Czy sytuacja w Polsce jest taka, że uzasadnia takie oczekiwania, czy to tak naprawdę jest pewien element paniki rodziców?
Nie, panie redaktorze, tutaj w związku z tym, że spotkania na szczeblu rządowym, te na najwyższym szczeblu dotyczące oceny tej sytuacji wskazują, bo zwrócę uwagę, tu pan wojewoda pomorski w zasadzie codziennie odbywa się kilka telekonferencji, są to spotkania z specjalistami, z przedstawicielami rządu, pełne informacje z całego świata, ze Światowej Organizacji Zdrowia. Wygląda na to, że no niestety będąc w Europie tutaj, nas też na pewno dotknie w pewnym sensie rozszerzenie się tych zachorowań, dlatego też niewykluczone, że do końca tego tygodnia określone decyzje dotyczące szkół na terenie całego kraju zostaną podjęte na szczeblu centralnym. Natomiast decyzje, które zapadają na szczeblach wojewódzkich, tutaj pan wojewoda też ogranicza możliwość imprez masowych, zachęca wszystkich, którzy organizują nawet niewielkie uroczystości rodzinne czy jakieś spotkania w gronie kilkudziesięciu czy kilkuset osób, aby jednak z powodów zdroworozsądkowych ograniczyć tą możliwość w tej chwili ewentualnego rozsiewu tej choroby. Dlatego podkreślam, że osoba, która nie ma objawów, czyli wygląda na zdrową, może być nosicielem tego wirusa i dopiero po 14 dniach czy 10 dniach może się okazać, że rzeczywiście jest chora, a w tym czasie może stwarzać zagrożenie.
Jak mówimy o imprezach masowych, nie sposób nie zapytać o derby Trójmiasta, Lechia Gdańska, Arka Gdynia w najbliższą niedzielę.
Dziękuję.
Zdaniem pana doktora powinny być z udziałem kibiców przesunąć ten mecz.
Panie redaktorze, powiem tak, no to jest tak ważny mecz, tu tyle pytań w sprawie tego meczu, bo wszyscy jesteśmy kibicami, ja też, ale powiem szczerze, że wygląda to tak, no każdy podejmuje decyzję we własnym sumieniu, czy chce się narażać, czy nie, wiem, że tutaj serce kibica jest chyba największe ze wszystkich serc, jakie mamy w świecie, natomiast sytuacja wygląda tak, jest to mecz na terenie otwartym. Przychodzą zdrowi ludzie generalnie, prawda, bo kibic musi mieć dużo energii, żeby krzyczeć przez kilka godzin i jeszcze manifestować swoją radość przed i po meczu przez kilka dni. Natomiast sytuacja jest taka, że to chyba będzie jeden z ostatnich meczy, które się odbędą z udziałem publiczności, ale po prostu jest to mecz na otwartym powietrzu, nie ma zagrożeń w województwie pomorskim, także myślę, że będzie to mecz bezpieczny.
I panie doktorze, dwa pytania na koniec. Mówimy tu o przygotowaniu dodatkowych łóżek, o całej ogromnej mobilizacji. Czy ta sytuacja z koronawirusem pod względem finansowym, bo o tym też trzeba rozmawiać, nie zdewastuje finansów ochrony zdrowia na zasadzie, że będziemy przygotowani do walki z epidemią, ale zabraknie w innych miejscach, a wiadomo, że ta kołdra finansowa jest krótka w ochronie zdrowia?
Panie redaktorze, powiem tak, z ogromną satysfakcją przyjęliśmy decyzję rządu pana premiera dotyczącą przekazania 2 700 000 000, to jest ogromna kwota pieniędzy, w celu przygotowania się na ewentualność i konieczność walki z koronawirusem.
Tu i teraz ona jest wystarczająca?
Tak, jest wystarczająca na pewno. Powiem tak, wszystkie szpitale wyznaczone w województwie pomorskim przez pana wojewodę w stanie podwyższonej gotowości zgłosiły określone zapotrzebowanie na środki lecznicze, na leki, na środki zapobiegania zakażeniom, czyli to są maseczki, środki ochrony osobistej. Wszystkie te informacje dotyczące też konieczności zakupu aparatury, takiej jak monitory, jak respiratory, w tych jednostkach zostały zaakceptowane. Wszystkie zostały skierowane do Ministerstwa Zdrowia i do Ministerstwa Finansów i w dniu wczorajszym ostateczna informacja potwierdzająca wypływ tych środków finansowych została potwierdzona. Wydaje mi się, że w dniu dzisiejszym na pewno te pieniądze zostaną skierowane do jednostek, które o to zabiegały. Czyli będą mogły kupować bez przetargów te urządzenia. To też jest ogromna, że tak powiem, pomoc szpitalom dzięki specustawie, która umożliwia kupowanie bez przetargów, czyli na drodze od razu wyboru określonego urządzenia.
Jaki to jest rząd wielkości dla Pomorza, jeżeli chodzi o kwotę?
Dla Pomorza jest to rząd wielkości kilkunastu milionów złotych. W pierwszym rzucie. Oczywiście każda z jednostek, jak będzie potrzebowała, oczywiście tam będzie, że tak powiem, ta pula będzie rozszerzana.
Panie doktorze, jeżeli mówimy o tych maseczkach, środkach odkażających, pojawiają się takie plotki, że część hurtowni nie realizuje swoich zobowiązań wobec służby zdrowia, wobec szpitali, przychodni, bo wolą sprzedawać na wolnym rynku przez różne portale aukcyjne. Czy rzeczywiście to jest plotka nieprawdziwa, czy takie wydarzenia rzeczywiście mają miejsce i to dostarczanie tych materiałów do szpitali jest zagrożone w jakikolwiek sposób?
Panie redaktorze, dzięki specustawie absolutnie nie jest zagrożone. Wcześniej rzeczywiście mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której niewielkie opakowanie maseczek chirurgicznych kosztowało, można powiedzieć, 15 zł. Następnie cena wskutek tej sytuacji wzrosła do 1500. Ubrania, które kosztowały kilkaset złotych, kosztowały od 1,5 do 3 tysięcy złotych. Dzięki specustawie jest określona przez ministra zdrowia cena, jaka może być gwarantowana hurtownią, i hurtownie są zobowiązane do przekazywania tylko jednostkom wyznaczonym przez wojewodów, czyli w stanie podwyższonej gotowości, szpitalom, czy ewentualnie aptekom, określonych leków czy produktów. Ich wysyłanie poza granicę czy sprzedaż taka rynkowa jest zabroniona i obwarowana karą od 500 zł do 5 milionów. Także myślę, że z taką sytuacją nie będziemy mieli miejsca, a gdyby taka sytuacja miała miejsce, no to ona będzie podlegała rygorowi karnemu. Także to nie wchodzi w grę. Wskutek sytuacji, w której my musimy zabezpieczyć społeczeństwo w pełni lekami, które posiadamy, bo chcę zdecydowanie powiedzieć, że każdy szpital jest przygotowany na określoną, znacznie większą ilość pacjentów, bez żadnego problemu jest w stanie zabezpieczyć. Natomiast w sytuacji przewidywania zwiększenia się o 200-300%, te decyzje, które w tej chwili zapadają, będą zapewnione.
I panie doktorze, ostatnie pytanie. Pojawiają się takie sugestie, chociaż one może mają charakter plotek, że nawet jeżeli miną objawy tego wirusa, koronawirusa w organizmie, człowiek już nie będzie, zostanie wyleczony, to że długofalowo ten wirus może powodować uszkodzenie płuc, zwłóknienie płuc. I teraz pytanie, czy to są plotki wyssane z palca, czy rzeczywiście istnieje takie ryzyko, czy za wcześnie, żeby to oceniać jednoznacznie?
Panie redaktorze, powiem tak. Ten wirus charakteryzuje się dwoma rzeczami. Bardzo łatwo się rozprzestrzenia i z drugiej strony wywołuje zapalenie płuc. Ciężkie zapalenie płuc u 10% osób zakażonych tym wirusem. I teraz sytuacja wygląda tak, jak we wszystkich chorobach, które dotykają osoby, które są, że tak powiem, no, narażone na to zagrożenie z powodu osłabionej odporności. Czyli to są właśnie osoby starsze, czy osoby, które mają obniżoną odporność wskutek niewydolności sercowo-krążeniowej, oddechowej, czy chorób nowotworowych. I u tych osób po wyleczeniu tej choroby, no, są często jakieś powikłania. Natomiast sam ten wirus nie wywołuje jakiegoś totalnego uszkodzenia, jakiegoś, że tak powiem, zniszczenia. To jest przebieg choroby tak jak przy zwykłej grypie, z tym tylko, że dotyka głównie, że tak powiem, płuc. Wywołuje ciężkie zapalenie płuc. Każda osoba zdrowa sobie z tym radzi. Statystyki wskazują, że dzieci od 0 do 15 lat doskonale sobie z tym radzą, nie mają objawów. Wszystkie osoby do 70 roku życia zdrowe, nieobciążone. Procent wyleczenia samoistnego u 60% tych osób następuje, a u pozostałych może w troszeczkę dłuższym czasie, ale też można, że tak powiem, dokonać wyleczenia. Natomiast najbardziej narażone są osoby z obniżoną odpornością.
No to będziemy się przyglądać, jak się rozwija sytuacja. Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Gdańsk.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.
Zapraszam.